Młoda Polska to epoka niezwykła. Nazwa w ogóle pochodzi od nazewnictwa zastosowanego przez Artura Górskiego w takim cyklu artykułów, ale generalnie ona jest nazwą analogiczną do tych, które pojawiły się w innych krajach, na przykład Młode Niemcy. Skąd ta młodość w nazewnictwie? Generalnie dlatego, że wówczas mamy takie tendencje do nawrotu częściowo do romantyzmu, dlatego też możecie spotkać się z nazwą synonimiczną neoromantyzm. Możecie spotkać się z nazwą modernizm, ale równie często pojawia się francuski zwrot fin de siècle, czyli koniec wieku. A wszystko dlatego, że okres Młodej Polski przypada na przełom wieku XIX oraz XX. No i jak to zazwyczaj bywa u końca schyłku jakiejś epoki, to też nastroje panujące w tym okresie były takie raczej negatywne. Było tak dużo pesymizmu, no i poczucia niemocy, a także takiej beznadziejności życia, braku bezpieczeństwa. Typowy artysta okresu Młodej Polski to jest artysta dekadent, czyli artysta, który przede wszystkim cechuje się takim zniechęceniem i biernością, a w jego utworach nie brakuje właśnie motywu smutku, śmierci, zawodu, cierpienia. Generalnie jednak człowiek okresu Młodej Polski to człowiek, który postrzegając się jako artysta, wierzy w hasło stworzone przez takiego guru artystów młodopolskich, Stanisława Przybyszewskiego, że sztuka jest dla sztuki, artysta jest kapłanem, a więc nie tworzy ku powszechnej jakiejś radości, czy po to, żeby ludzie go doceniali, ale tworzy dla samej sztuki. Ma w sobie bowiem taką iskrę, płomień Boży i właśnie dlatego jest artystą, a nie dlatego, żeby przypodobać się społeczeństwu, które zresztą było określane nieco negatywnie mianem filistrów. Myślę, że ja też byłabym filistrem w rozumieniu takich młodopolskich kręgów artystycznych, no bo pracuję w określonych godzinach, zarabiam, staram się za te zarobione pieniądze coś kupić, potrzebuję zjeść, mam normalną rodzinę, a zatem jestem typowym filistrem, bo artysta dekadent to człowiek odcięty od tych takich przyziemnych potrzeb, który jednocześnie nie interesuje się zasadami społecznymi czy jakimiś niepotrzebnymi konwenansami. Inne filozofie, które w okresie Młodej Polski dawały się odnaleźć w utworach artystycznych, to z pewnością wyjątkowo popularny niczanizm. Niczanizm to jest nazwa wywodząca się od nazwiska niemieckiego filozofa polskiego pochodzenia, Friedricha Nietzsche. Jest to filozofia, która mówiła o konieczności zaprzestania wiary w dotychczas obowiązujący system wartości. Głosiła kult jednostki silnej i niezależnej, która stoi ponad prawem, która sama tworzy swoje prawo. No i oczywiście jest to jednostka, która jest bardzo aktywna, czynna, która sama tworzy swój los, tak jak tworzy swoją moralność. To właśnie Friedrich Nietzsche przedstawił taki pogląd na świat, że ludzie dzielą się na panów i niewolników. Niewolników ma cechować moralność pełna poddaństwa, służalczości, przebaczenia, miłosierdzia, a także obwiniania innych o swój los. Panów ma z kolei cechować siła, aktywność, energia, witalność i przekonanie o swojej niezwykłej wartości. No, nie trudno zgadnąć, że artyści raczej woleli zaliczać się do tej rasy panów, natomiast filistrów traktując trochę bardziej jak niewolników. Inny popularny nawet dzisiaj w różnego rodzaju memach filozof to Arthur Schopenhauer, twórca nurtu, który znamy jako schopenhaueryzm. No i oczywiście osoba twierdząca, że życie tak generalnie nie ma sensu. Świat stoi przed wielką katastrofą, a jedynym sposobem na to, aby uciec od wszechogarniającego cierpienia jest kontemplacja sztuki. No, Schopenhauer podawał jeszcze inne sposoby, na przykład dążenie do nirwany, czy chociażby samobójstwo. Ale moi drodzy, myślę, że ta kontemplacja sztuki, ucieczka w sztukę, to jest to, co najbardziej jest widoczne u polskich artystów. I no jeszcze był bergsonizm. To jest taka filozofia, pochodzi od nazwiska Francuza Henri Bergsona, który mówił o tym, że poznawać świat należy niejako zaprzestać takich typowych sztuczek inteligencji, Tylko zaufać tej wewnętrznej intuicji, którą mamy w sobie, zaufać temu élan vital, czyli pędowi życia, takiemu biologicznemu pędowi życia, który w nas nadal jest. Ja lubię jednak młodą Polskę ze względu na niesamowity rozwój różnego rodzaju kierunków sztuki, które wtedy się pojawiły, a które ja sobie czasem dla własnej potrzeby nazywam na lekcji izmami młodopolskimi. Pierwszy izm to jest oczywiście ekspresjonizm, a więc kierunek, który narodził się w malarstwie, a służył wyrażeniu bardzo gwałtownych emocji. Obrazy ekspresjonistyczne były sugestywne, bardzo dynamiczne, przepełnione kolorami takimi jak czerń, czerwień i złoto, najczęściej dotyczyły również w literaturze takich scen gwałtownych, jakichś właśnie namiętnych, ale również pełnych krzyku, awantury. Impresjonizm także, który wywodzi się od malarstwa, kierunek mówiący o ulotności, o momentalnych chwilach, to jest gra świateł w malarstwie i w powieściopisarstwie, muzyczność tych utworów, taka delikatność. Mamy również naturalizm, który pokazywał bardzo ciemną stronę życia, bohaterami stawali się ludzie z nizin społecznych, no i oczywiście w naturalizmie jest miejsce na walkę o byt. Realizm, taki fotograficzny kierunek, który musiał przedstawiać na kartach powieści na przykład sceny wyjątkowo prawdopodobne, najbardziej zbliżone do rzeczywistości, a więc wyjątkowo także drobiazgowe. No i jeszcze jest symbolizm, który odwołując się do różnego rodzaju emocji, jak również do takich podświadomych pragnień, marzeń, obaw, stosował właśnie tą wieloznaczność. Jeżeli chodzi o te najważniejsze motywy, które pojawiają się w okresie literatury młodej Polski, no to oczywiście mamy ten motyw artysty, chociażby w wierszach Kazimierza Przerwy Tetmajera, ale mamy też motyw śmierci, motyw takiej fascynacji szatanem, który określany my jako, no nie powiem, że to jest lucyferyzm, ale to jest pewnego rodzaju właśnie fascynacja szatanem jako tym, który wypowiedział posłuszeństwo. Mamy bardzo dużo takich wierszy, które przejawiają te artystyczne kierunki, na przykład impresjonizm w Deszczu jesiennym Leopolda Staffa, impresjonizm w Melodii mgieł nocnych Kazimierza Przerwy Tetmajera. Majera. A miłość, zwłaszcza miłość do kobiety, przez artystów młodopolskich często postrzegana jest w sposób zmysłowy, ale raczej fizyczny niż emocjonalny. No i tutaj już słynny, skandaliczny wiersz Tetmajera, lubię kiedy kobieta. Inną cechą okresu młodej Polski, o której będziecie uczyć się na przykład czytając Wesele Wyspiańskiego czy Chłopów Reymonta, to na pewno fascynacja życiem na wsi. Dlatego, że to życie idealizowano, przedstawiano miejsce, jakim była wieś, jako Arkadię dla zmęczonych artystów, zmęczonych zgiełkiem miejskiego życia. No i oczywiście interesowała artystów młodopolskich przyroda, ponieważ była rzeczywiście obrazem wyjątkowo interesującym, chociażby dlatego, że przyroda była naturalna, prawdziwa, podobnie jak życie na wsi, dalekie od tych właśnie miejskich, kłamanych, prawda, relacji. No i oczywiście pojawia się nam tutaj ludomania, inaczej określana jako chłopomania, więc ta fascynacja mieszkańcami wsi i znajdziecie na przykład tę chłopomanię w Weselu Wyspiańskiego. Ale też autorzy nie rezygnowali z różnego rodzaju prób, jakichś eksperymentów powieściowych. No i moi drodzy, mamy w okresie młodopolskim psychizację pejzażu. To się tak nazywa, kiedy przyroda w jakiś sposób musi zaprezentować życie wewnętrzne postaci, wewnętrzne rozterki, gwałtowne emocje. I taka psychizacja pejzażu jest na przykład obecna w wierszach Tetmajera albo w Ludziach bezdomnych Stefana Żeromskiego. Jeżeli mówię już o ludziach bezdomnych, to ci, którzy czytają tę lekturę, będą sobie zdawać sprawę, że to jest powieść młodopolska, inna także pod wieloma pozostałymi aspektami. Chociażby nie jest to typowa powieść o ciągu przyczynowo-skutkowym, ale taki album scen. Jest to powieść, w którym mamy dwa rodzaje narracji. Mamy pamiętnik Joasi Podborskiej, a potem oczywiście rozdziały z narratorem wszechwiedzącym. Mamy również tę powieść ciekawą ze względu na wyjątkową kompozycję. Tam najważniejsze są epizody, które niczego nie wnoszą do fabuły. No i oczywiście te eksperymenty również możemy zobaczyć w wybitnym dramacie Stanisława Wyspiańskiego, dramacie Wesele, który tak naprawdę opisywany jest na trzy różne sposoby, jako dramat symboliczny, dramat narodowy oraz komedia obyczajowa, w zależności od tego, z którym aktem spośród trzech w tym dramacie mamy do czynienia. Oczywiście końcówka XIX wieku to jest także mowa o etyce, o moralności. Tutaj nie tylko chodzi o same założenia Friedricha Nietzsche. Pod koniec okresu Młodej Polski będziecie omawiać Jądro ciemności Józefa Konrada. I chociaż może się wydawać, że jest to powieść, która was już nie dotyczy, bo kolonializm w Afryce to jest temat historycznie odległy, to jednak ja polecam, ponieważ mimo faktów, które miały miejsce dawno temu, jednak poruszone tam zagadnienia etyczne czy moralne są w moim odczuciu bardzo aktualne także dzisiaj. No bo czymże jest tytułowe Jądro ciemności? To nie tylko środek Afryki, w którym ma miejsce akcja tego utworu. To także Jądro ciemności to jest takie wewnętrzne, nasze ciemne miejsce, które głęboko chowamy w sobie, ale w sprzyjających okolicznościach ono, że tak powiem, przejmuje nad nami kontrolę i zaczynamy ulegać temu, co w nas mroczne, złe, co jest takim instynktem związanym z naszą dzikością, z naszym złem. I trzeba bardzo się starać, żeby to jądro ciemności w nas nie zwyciężyło. To taki króciutki opis z okresu młodopolskiego, ale wyjątkowo barwnego i ciekawego, jak przyznacie, zwłaszcza ze względu na to podkreślenie szczególnej roli artysty i taką swobodę artystyczną, bo artysta nie czuje się już w obowiązku głosić ważnych haseł społecznych, nie czuje się już w obowiązku być głosem sumienia, ale przede wszystkim chce pokazać swoje wnętrze, bogactwo swojej wyobraźni i żyć wolnym od nacisków ze strony społecznej. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek. Wiedza z Wami, pierwszy w Polsce profesjonalny podcast, dzięki któremu przygotujecie się do matury, sprawdzianów, egzaminów i odpowiedzi z języka polskiego. Posłuchacie nie tylko o literaturze, o lekturach, bohaterach, motywach, ale także na temat nauki o języku polskim. Zapraszam serdecznie. Izabela, prowadząca kanał Wiedza z Wami na YouTube.